Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Paweł Pasierbek i Michał Król.
W czasie konsystorza publicznego papież poinformował, że w drugą niedzielę października odbędzie się w Watykanie kanonizacja papieża Pawła VI i arcybiskupa Oscara Romero.
Nie zapominajcie o Gazie, módlcie się za tę ziemię. Dość już wojny, dość śmierci. Pragniemy tylko pokoju. Apeluje ksiądz da Silva, proboszcz tamtejszej katolickiej parafii.
Na Jasnej Górze trwa 23. ogólnopolskie czuwanie odnowy w Duchu Świętym.
Witamy 19 maja i zapraszamy na serwis informacyjny.
W czasie konsystorza publicznego, który dziś odbył się w Watykanie pod przewodnictwem papieża Franciszka, ogłoszono daty wyniesienia na ołtarze nowych świętych.
14 października, w drugą niedzielę tego miesiąca, w czasie mszy na placu świętego Piotra w Rzymie, papież zaliczy w poczet świętych Pawła VI, który zmarł w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo w 1978 roku. Zarówno cud, który został uznany do beatyfikacji, jak i ten zaaprobowany do kanonizacji dotyczą cudownych uzdrowień dzieci przebywających jeszcze w łonach swoich matek.
Ponadto w tym dniu świętymi zostaną ogłoszeni arcybiskup San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, zamordowany przez juntę wojskową w czasie odprawiania mszy, włoski kapłan Franciszek Spinelli, założyciel Instytutu Sióstr Adoratorek Najświętszego Sakramentu, ksiądz Vincenty Romano, posługujący przez całe życie na południu Włoch w prowincji Neapolu, niemiecka zakonnica Maria Katarzyna Kasper, założycielka Zgromadzenia Sióstr Ubogich Służebnic Ukrzyżowanego Chrystusa oraz hiszpańska zakonnica Nazaria Ignacia od świętej Teresy od Jezusa, założycielka Instytutu Sióstr Misjonarek Krzyżowych Kościoła.
Papież Franciszek wystosował list do kardynała Zenona Grocholewskiego, który będzie go reprezentował na obchodach 700-lecia konsekracji pierwszego kościoła w Piekarach Śląskich. Uroczystości odbędą się 27 maja w tamtejszym sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Papież w liście do emerytowanego prefekta Kongregacji Edukacji Katolickiej wspomina wielkie osobistości, które przez lata modliły się w sanktuarium. Wymienia m.in. króla Jana III Sobieskiego, który prosił w nim Matkę Zbawiciela o pomoc i ochronę chrześcijaństwa przed Turkami pod Wiedniem. Ojciec Święty przywołuje także postać księdza Jana Alojzego Ficka, apostoła Śląska, który umacniał wiarę katolicką, miłość do ojczyzny i trzeźwość narodu. Dziękując Matce Bożej za opiekę, Franciszek prosi, aby Bóg utrzymał i rozwijał łaski, jakimi obdarowywał szlachetny i pobożny lud Śląska.
Franciszek skierował list do kardynała Andersa Arboreliusa, specjalnego wysłannika na obchody tysiąclecia ufundowania benedyktyńskiego opactwa w Buckfast w południowo-wschodniej Anglii. Uroczystości odbędą się 24 maja.
W liście tym ojciec święty prosi ordynariusza Sztokholmu, aby w jego imieniu przewodniczył Eucharystii, pozdrawiając i błogosławiąc wszystkim duchownym i wiernym świeckim obecnym na obchodach jubileuszowych. W kazaniu natomiast kardynał Arboreliusz ma zachęcić do żarliwego poszukiwania prawdy, dobra i piękna w życiu codziennym.
Ojciec Święty mianował kardynała Geralda Cypriana Lacroix, arcybiskupa Quebecu, swoim specjalnym wysłannikiem na obchody 200-lecia ewangelizacji zachodniej i północnej Kanady, jakie odbędą się 15 lipca tego roku.
Misja ta rozpoczęła się w 1818 roku od działalności na tym terenie księdza Norberta Provenchera, który później został mianowany pierwszym biskupem nowo utworzonej tam diecezji świętego Bonifacego.
Ojciec Święty modli się za ofiary katastrofy lotniczej na Kubie oraz łączy się w bólu ze wszystkimi bliskimi, zapewnił watykański sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin w telegramie kondolencyjnym skierowanym do metropolity Santiago de Cuba, przewodniczącego tamtejszego episkopatu. Prosi także Pana o pokój duchowy i chrześcijańską nadzieję dla tych, którzy zostali dotknięci tą niespodziewaną tragedią.
Pociąganie do odpowiedzialności jest kluczowym komponentem dla wzmocnienia rządów prawa i musi stanowić centrum naszych wysiłków dla budowania i podtrzymywania pokoju oraz zapobiegania konfliktom, mówił arcybiskup Bernardito Auza na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Hierarcha odniósł się do omawianego tematu dotyczącego działań na rzecz pokoju i bezpieczeństwa.
W swoim wystąpieniu stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ podkreślił, że to wzmocnienie praworządności pomaga uniknąć wielu konfliktów i nie poddawać się etyce strachu i nienawiści w stosunkach międzynarodowych. Jednym z najważniejszych elementów dla umocnienia praworządności jest dochodzenie i postawienie przed sądem tych, którzy są winni pogwałcaniu prawa międzynarodowego. Kraje członkowskie są odpowiedzialne za to, aby ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, poważne pogwałcenie prawa humanitarnego i praw człowieka nie były tolerowane i nie pozostawały bezkarne, mówił arcybiskup Auza.
Papież przyjął na audiencji nowe władze Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Jej przewodniczący podkreślił zatroskanie Franciszka o to, co dzieje się na starym kontynencie, który jego zdaniem powinien uczynić więcej dla biednych i odrzuconych oraz bardziej przyczyniać się do pokoju na świecie.
Papież jest zaniepokojony eurosceptycyzmem. Wie i potwierdza to, że wspólnota europejska to organizm, który ma na celu dobro wspólne i powinien odgrywać ważną rolę w świecie, i nikt nie może go w tym zastąpić, stwierdził arcybiskup Jean-Claude Kollerich, przewodniczący tego gremium.
Zdaniem arcybiskupa Luksemburga, bez Unii Europejskiej wiele rzeczy na naszym kontynencie rozwijałoby się gorzej. Rolą polityków jest, aby w centrum swoich działań stawiali troskę o każdego człowieka, mówi arcybiskup Kollerich.
Dobbiamo guardare la storia dell'Europa.
Musimy zobaczyć historię Europy, gdzie od dziesiątek lat panuje pokój. Jest on także wynikiem integracji europejskiej, gdyż od początku jej projekt był projektem pokoju. Często uważamy, że Europa jest nam dana raz na zawsze, ale to nie jest prawdą. Musimy ciągle ją budować, niejako zaczynać od nowa. W trakcie budowy widzimy, że nie wszystkie rzeczy idą dobrze, nie wszystkie są piękne, ale to nie oznacza, że mamy pominąć to, co fundamentalne, że Europa jest dla ludzi. Projekt Europa nie jest projektem dla elit, ale dotyczy każdego i wszystkich w Europie, aby można było w niej godnie żyć.
Proboszcz jedynej katolickiej parafii w Gazie informuje o panującej tam ogromnej biedzie i apeluje o pomoc i modlitwę, bo jego zdaniem tylko Bóg może zmienić tę sytuację.
Nie zapominajcie o Gazie, módlcie się za tę ziemię, dość już wojny, dość śmierci, pragniemy tylko pokoju. To apel pracującego tam księdza Maria da Silvy. Zaznaczył on, iż mające miejsce w ostatnim czasie manifestacje to w dużej mierze wynik biedy i bezradności. Wielu mieszkańców Gazy żyje tylko i wyłącznie dzięki zewnętrznej pomocy humanitarnej. Brak wody, lekarstw, pracy, podstawowych środków do prowadzenia godnego życia.
Ksiądz da Silva podkreślił, że wobec tak wielkiej przemocy i ogromnych zniszczeń jest przekonany, iż tylko Bóg może zmienić tę sytuację. Dlatego apeluje do wszystkich chrześcijan na świecie o modlitwę za mieszkańców Gazy oraz o pokój na tej umęczonej ziemi.
Przemoc i niesprawiedliwość, której ludzie tu doświadczają, prowadzi do kolejnej przemocy i to po obu stronach. Przemoc bowiem rodzi przemoc. Obawiamy się, że może się to przerodzić w kolejną wojnę. Do manifestacji doszło, gdyż ludzie w Gazie przeżywają naprawdę dramatyczne chwile. Brak wody pitnej, brak prądu, 44% mieszkańców nie ma pracy. Lokalne władze nie mają funduszy, aby płacić swoim pracownikom. Żyjemy więc w wielkiej biedzie i ludzie są już tym zmęczeni. Nie wolno im opuścić miejsc zamieszkania, aby szukać pracy w innych miastach. Dlatego ludzie zaczynają manifestować. Sytuacja jest bardzo trudna.
Włosi ponownie wyszli dziś na ulicę Wiecznego Miasta, by bronić nienarodzonych. W tym roku Marsz dla Życia ma charakter szczególny. We wtorek minie bowiem 40 lat od legalizacji aborcji w tym kraju. Przez te lata odmówiono prawa do życia ponad 5,5 milionom małych Włochów. Dane te są bardziej dramatyczne, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że w tym samym czasie kraj ten pogrążył się w głębokiej zapaści demograficznej.
Jak mówi Virginia Coda Nunciante, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Marszu dla Życia, jego uczestnicy chcą obudzić sumienia swych rodaków. Inspiracje czerpią ze Stanów Zjednoczonych, gdzie dzięki systematycznej edukacji oraz regularnym masowym akcjom udało się zmienić mentalność, zwłaszcza młodych pokoleń.
We Włoszech o aborcji mówi się za mało. Za mało mówi się o tym prawie aborcyjnym, zwanym prawem 194. Ludzie się do tego przyzwyczaili, zwłaszcza młodzi. My natomiast chcemy pobudzić do refleksji nad faktem, że według oficjalnych danych Ministerstwa Zdrowia przez tych 40 lat we włoskich szpitalach zabito 5 700 000 dzieci właśnie na skutek tego prawa. Chcemy wyciągnąć te fakty na światło dzienne i zachęcić do refleksji również nad tym, że nadal zabija się u nas zbyt wiele dzieci. Teraz również w nowy sposób za sprawą środków wczesnoporonnych. Sprawiły one, że spada liczba aborcji przeprowadzanych w szpitalach, ale rośnie i to znacząco liczba aborcji domowych, które pozostawiają kobiety, najczęściej młode, w jeszcze większej samotności i jeszcze bardziej pogłębiają tragedię, którą dla każdej kobiety jest aborcja.
Serce mówi sercu. Pod takim hasłem ogłoszono na Łotwie kościelny konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży. Kontekstem imprezy jest wrześniowa wizyta Ojca Świętego w tym kraju.
Konkurs organizuje Ryski Wyższy Instytut Nauk Religijnych oraz Stołeczne Katolickie Gimnazjum. Do rywalizacji zaproszeni są młodzi artyści między 7 a 18 rokiem życia. Mogą oni pracować zarówno indywidualnie, jak i w zespołach w trzech grupach wiekowych. Organizatorzy mają nadzieję na duże zainteresowanie konkursem w związku z wizytą Franciszka. Wśród zaproponowanych tematów jest też dzieciństwo Jorge Bergoglio, a to wymaga od młodych twórców głębszego zainteresowania postacią obecnego papieża. Organizatorzy liczą na to, że wzmocni to też katolicką tożsamość artystów i ich więź z Kościołem. Prace można składać aż do 21 września. Z Rygi dla Radia Watykańskiego ksiądz Tadeusz Cieślak, jezuita.
Estonia także przygotowuje się na przyjazd papieża Franciszka. Z tej okazji tamtejsza administratura apostolska zorganizowała w Tallinie specjalną wystawę poświęconą postaci Ojca Świętego oraz przypomniała pielgrzymkę świętego Jana Pawła II do tego kraju w 1993 roku.
Wystawa ma na celu pomóc odwiedzającym w lepszym poznaniu dwóch nadzwyczajnych osób, tłumaczą jej twórcy, oraz pragnie być źródłem inspiracji dla poznania i życia wartościami, takimi jak miłosierdzie, integralna ekologia i radość, promowanymi przez obu papieży.
Wystawa złożona jest z kilkunastu paneli informacyjnych, na których znajdują się fotografie i tekst w języku estońskim i angielskim. Wśród wydarzeń z życia Franciszka przypomina się migrację jego rodziny z Włoch do Argentyny, drogę jego powołania kapłańskiego oraz zainteresowanie piłką nożną i tangiem. Ostatnia plansza jest poświęcona nauczaniu Franciszka oraz przypomina program wrześniowej wizyty w Estonii. Wiele cytatów z jego nauczania wskazuje na prosty i zrozumiały język, jakiego używa.
Z udziałem około 50 tysięcy pielgrzymów na Jasnej Górze odbywa się 23. ogólnopolskie czuwanie odnowy w Duchu Świętym. Spotkanie jest wielkim wołaniem o nowe wylanie ducha i błaganiem o jedność. Odbywa się pod hasłem, aby byli jedno dla ewangelizacji.
Jest bardzo wiele podziałów i musimy się modlić za siebie.
W rodzinie, potem we wspólnocie parafialnej, bo to jest chyba najważniejsze, gdzie się zaczyna człowiek uczyć budować tej jedności.
I w naszej ojczyźnie tak samo. Duch Święty może zjednoczyć nas wszystkich.
Gościem tegorocznego spotkania jest Ulf Ekman ze Szwecji. To charyzmatyk, teolog i misjonarz, były pastor, który przeszedł na katolicyzm. On poprowadził modlitwę o jedność.
Znajdziemy się. Wierzę bardzo głęboko, że Duch Święty jestem kluczowym elementem jedności w Kościele. Możemy mieć bardzo wiele różnych przekonań, co jest złego w innych braciach i siostrach, ale kiedy dotknie nas Duch Święty, nie patrzymy na te błędy, patrzymy na szansę, aby być bliżej nich.
Katolicka odnowa charyzmatyczna według różnych statystyk stanowi najliczniejszy ruch w Kościele. W Polsce do różnych wspólnot należy około 24 tysięcy osób. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.